Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypoc i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest senator Maciej Kopiec. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, nawet dzień dobry bardzo, ponieważ muszę na wstępie powiedzieć, że dziś dobry dzień dla Śląska, dobry dzień dla naszego hejmatu, ponieważ Monika Rosa składa dzisiaj w Sejmie ustawę o języku śląskim i ta ustawa ma szansę, zgodnie z obietnicami koalicji 15 października, ma właśnie szansę zostać spełniona. Będziemy mieli swój język, pierwszy krok w kierunku śląskości, uznania śląskości, więc cieszy mnie to bardzo i czekam z cierpliwością na debatę w parlamencie i w senacie.
No właśnie, czego po tej debacie się senator spodziewa? Czy to w Sejmie, czy potem w Senacie? Czy ta koalicja wokół tego projektu jest właściwie pewna, czy jeszcze jakaś lekka niepewność, że nie, ktoś się może wyłamać?
Jedyna niepewność, jaka jest, to jest niepewność związana z osobą, która dzisiaj pełni obowiązki prezydenta Polski. Pan Andrzej Duda może tą ustawę zawetować. Natomiast na szczęście ta prezydentura nie będzie trwała wiecznie, więc jeżeli tak się stanie, że pan prezydent, osoba, która pełni tą rolę, ponieważ trudno nazywać w obliczu tych wydarzeń ostatnich pana prezydenta prezydentem, niestety, natomiast może być to weto, będziemy się w tym momencie starali o zdobycie głosów wszystkich śląskich parlamentarzystów, ponieważ jak wiemy, że przecież w Prawie i Sprawiedliwości również są parlamentarzyści ze Śląska. Ja w swojej pracy poselskiej wielokrotnie ich namawiałem do tego w 9. kadencji Sejmu, żeby pomogli nam uznać Godkę Śląską. No i deklaracje były różne, natomiast zawsze się kończyło na deklaracjach. Pani marszałek Witek nie chciała tego projektu w poprzedniej kadencji poddać pod głosowanie. Teraz mamy do czynienia z koalicją, która szanuje prawa obywatelskie, która szanuje Ślązaków, która chce ten język uznać, więc większość w Sejmie i Senacie jest, żeby to uznać i to jest większość stabilna. Natomiast kwestia będzie tego, jak ta ustawa trafi do pana Dudy. Jeżeli pan Duda ją zawetuje, to będziemy musieli albo uzbierać większość związaną z posłami ze Śląska, także z PiSu, żeby to weto odrzucić, albo będziemy po prostu musieli poczekać, aż ta prezydentura się skończy, aż pan Duda zostanie zastąpiony prezydentem proobywatelskim, który faktycznie będzie prezydentem wszystkich mieszkańców Polski. No i wtedy będziemy do skutku tą ustawę raz jeszcze zgłaszać. Natomiast to nie zmienia faktu, że też będę składał ustawę, czy też mój klub będzie składał ustawę o uznaniu również mniejszości śląskiej, etnicznej mniejszości. To jest projekt, którym się zajmowałem w poprzedniej kadencji Sejmu, który chcę teraz też kontynuować, ponieważ w mojej ocenie, w ocenie śląskich środowisk, Godka to jest jedno, natomiast to, co się należy Ślązakom i Ślązaczkom, to jest uznanie naszej mniejszości etnicznej i to jest jeden z moich głównych celów politycznych. Więc chciałbym ten cel jeszcze w tej kadencji Sejmu i Senatu dowieść do końca, ponieważ jest zgodny z moją tożsamością, z naszą tożsamością i wszyscy wiemy, jak jest ważne.
Tak, a dzisiaj wróciliśmy taką rolkę już z nagraniem z Moniki Rosy z konferencji prasowej, kiedy informuję o złożeniu tego projektu i pojawiły się takie komentarze, a po co ta ustawa, przecież jak ktoś chce używać tego języka, to może używać, a jak ktoś chce pisać książki po śląsku, to może je pisać. To ja wiem, że to jest pytanie, o którym rozmawiamy wielokrotnie, ale myślę, że też wielokrotnie warto to odpowiadać, bo ciągle takie komentarze się w przestrzeni publicznej pojawiają.
2 miliony złotych, które są już zarezerwowane w tym budżecie na ten rok na naukę języka śląskiego, pozwoli nam na to, żeby ta nauka zaistniała w szkołach, w uczelniach. Pozwoli nam zorganizować nauczanie tego języka, pozwoli nam go usankcjonować, pozwoli nam w końcu zapisać go w normach prawnych, ponieważ jak ktoś śledzi tematy śląskości Śląska i widzi te natłoki hejtu, które się dzieją w mediach społecznościowych, które mówią o tym, że języka nie ma, tymczasem jest język, który ma wiele gwar, jak wiemy, ponieważ w różnych miejscach na Śląsku mówi się różnym językiem śląskim. Więc no, trzeba to sankcjonować, trzeba uznać ten język, trzeba udowodnić, że on faktycznie istnieje zgodnie z wieloma interpretacjami ekspertów i językoznawców, bo on faktycznie istnieje. Pierwszy krok do śląskości, drugim krokiem, tak jak mówię, cały czas będę to podkreślał, że dla mnie najważniejszym projektem śląskim jest uznanie śląskiej mniejszości etnicznej i to jest główny cel naszych dalszych działań środowiska śląskiego, Śląskiej Sztamy, zawiązanej przez Łukasza Kochuta, która właśnie też już od wielu lat pracuje nad tym. I te wyniki spisu powszechnego, które nam umożliwiają dzisiaj mówienie o śląskości, które pokazują, że śląskość żyje, że śląskość nie umarła, że jest nas wciąż bardzo dużo, że wciąż jesteśmy największą mniejszością etniczną na terenie Polski. To jest też efekt tej ciężkiej pracy śląskiej sztamy, polityków, ale też artystów, ale też działaczy regionalnych, Więc cieszy mnie to, że te efekty są wymierne, natomiast nie odpuszczę na pewno kwestii ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej. I tutaj przypomnę, że mamy też deklaracje, i to są też historyczne deklaracje, ponieważ uznanie śląskiej mniejszości etnicznej poparł w Olsztynie pan premier Tusk. Również taka deklaracja padła ze strony pana Szymona Hołowni. Klub Lewicy oczywiście ten projekt złożył w ostatniej kadencji, w całości się podpisał pod tym projektem, więc dzisiaj większość w parlamencie również jest. Dlatego, żeby, jeżeli oczywiście wszystkie deklaracje zostaną dowiezione do końca i spełnione, to dzisiaj jest też większość w parlamencie, w Sejmie, żeby tą mniejszość etniczną ustanowić. Natomiast mam jeszcze wątpliwości i cały czas się zastanawiam, czy warto jest tą ustawę przedkładać Sejmowi czy Senatowi w momencie, w którym decydować o ostatecznym losie mniejszości będzie jednak prezydent Andrzej Duda. Bo nie chciałbym, żeby moja śląskość, nasza tożsamość, nasza narodowość była obiektem hejtu politycznego, jakiejś takiej nienawiści politycznej, czy też jakiejś ksenofobii. No niestety pan Duda pokazuje, że nie potrafi się znieść ponad partyjną przynależność, nie potrafi się w jakiś sposób uniezależnić od partii, nie potrafi być mężem stanu. Miał tyle okazji, żeby to zrobić. Ubolewam strasznie, ponieważ jest to przykre, jeżeli patrzy się dzisiaj na to, co pan Duda zrobił z urzędu prezydenta, to jest to naprawdę przykra sytuacja. Przykra dla państwowości, przykra dla wszystkich mieszkańców Polski. Ubolewam i dlatego zastanawiam się, czy warto w ogóle tą mniejszość teraz panu Dudzie dawać te rozstrzygania, czy lepiej nie poczekać na zmianę prezydenta, który będzie proobywatelski, z którym będzie można ten temat dowieść do końca tak naprawdę.
Pan prezydent też w środę odbył spotkanie z byłymi posłami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, na którym jest takie sławetne zdjęcie, klaszczą sobie nawzajem. Trudno uznać z jakiego powodu. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o godzinie 13, bo też nie wiadomo, kiedy słuchacze będą nas w piątek słuchać, bo rozmowa okazuje się dopiero w piątek o godzinie 7. Czy Mariusz Wąsik i Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński powinni do Sejmu wejść? Czy powinna być jakaś dyskusja na temat tego, czy są posłami, czy to jest zdecydowane nie dla tych panów w Sejmie w obecnej kadencji?
Wie pan, w ogóle trzeba się sprzeciwić temu, co dzieje się wokół tych dwóch panów, ponieważ nazywanie tych osób więźniami politycznymi, to co robi Prawo i Sprawiedliwość, ja sobie nie przypominam, żeby na przykład, gdy pan były minister Nowak został aresztowany, żeby ktoś go nazywał więźniem politycznym, bo nie był więźniem politycznym, tylko był politykiem w więzieniu, ponieważ były podejrzenia, że mógł złamać prawo. Ta historia z panem Dudą, który udziela azylu w Pałacu Prezydenckim dwóm skazanym osobom, w tym czasie udaje się na wizytę, na spotkanie z panią Cichanouską, gdzie faktycznie w Białorusi mamy do czynienia z więźniami politycznymi i z terrorem i z reżimem jednego człowieka, no to jest po prostu obraza dla pani Cichanouskiej, obraza dla więźniów politycznych, którzy są na świecie i z czym jest ogromny problem, jeżeli chodzi o państwa autorytarne. Uważam, że sprawa jest bardzo prosta. No, panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, w tym momencie stracili mandaty poselskie jako przestępcy z zatartymi wyrokami, ponieważ pan Duda się zgodził z tym wyrokiem sądu, oni zostali skazani ułaskawiając ich. Więc w tym momencie jako ułaskawieni przestępcy z zatartymi wyrokami oni mają prawo wystartować w kolejnych wyborach i poddać się weryfikacji wyborczej, natomiast tutaj jest sprawa zamknięta i jasna. Ci panowie nie są posłami, ponieważ posłem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem, a takimi osobami są pan Wąsik i pan Kamiński. I tutaj nie ma tak naprawdę jakiegoś sporu prawnego, bo to jest oczywista sytuacja. Dzisiaj pan Kaczyński powiedział, że ci panowie byli torturowani i porównał metody policji z służb do gestapo, powiedział, że może nazywać gestapo policję i służbę więzienną z tego względu, że pan Tusk ma jakieś korelacje niemieckie, więc to jest jakieś koszmarne poplątanie w ogóle z pomieszaniem wszystkiego, co jest trudne, co jest ważne, ponieważ no, takie rzeczy jak historia gestapo, jak więzienia polityczne dzisiaj w Białorusi, w Rosji, to są bardzo trudne tematy, z którymi cała Europa, cały świat się mierzy. A dzisiaj obniża się wartość tych wszystkich określeń, dzisiaj dezawuuje się te osoby, które są więźniami politycznymi, czy te osoby, które są ofiarami systemów totalitarnych, stawiając dwie osoby o wątpliwej reputacji na piedestale tylko po to, żeby osiągnąć doczesny efekt polityczny. To też nie wychodzi, ponieważ no, ludzie wiedzą, kim jest pan Wąsik, pan Kamiński. Przecież pan Wąsik podsłuchiwał nielegalnie ludzi, pan Kamiński tworzył dokumenty, nadużywał swoich uprawnień. Przecież to są metody właśnie rodem z Białorusi, I to jest tym bardziej tragiczne, że panowie, którzy stosowali metody białoruskie czy rosyjskie, dzisiaj są nazywani więźniami politycznymi przez ludzi, którzy w tym samym czasie spotykają się z panią Cichanouską. No przecież gdzie tu jest jakakolwiek logika, gdzie tu jest jakikolwiek sens w tym wszystkim, co Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj próbuje zrobić, jak próbuje opinię publiczną okłamać na temat dwóch po prostu ułaskawionych przestępców.
No, już kilkakrotnie tutaj padło imię i nazwisko pana prezydenta i tego, że w obecnej sytuacji trudno będzie wprowadzić być może projekty języka śląskiego czy śląskiej etniczności czy mniejszości. Pan prezydent właściwie czasami zapowiada, że będzie dużo blokował ustaw, czasami mówi, że nie. No, wątpliwe jest jego zachowanie w stosunku do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak w takiej sytuacji rządzić? No bo to właściwie jest wymówka na to, żeby przez kolejny rok nowy rząd nic nie robił.
Nie, tak na pewno nie będzie. Będziemy pracować, będziemy robić to, co obiecywaliśmy naszym wyborcom, wyborczyniom. Już robimy, zresztą wiele tych pomysłów, wiele tych kwestii obiecanych się właśnie realizuje, więc tutaj absolutnie nie ma żadnej wymówki, żeby nie pracować. Natomiast no tutaj polega ten cały dans makabr, ta tragiczna sytuacja pana prezydenta Dudy, osoby, która pełni tę funkcję dzisiaj, ponieważ mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że on po prostu zawsze czeka na dyspozycję. Jak postanowi prezes, jak postanowi gremium partner, to tak się zachował pan Duda. I to jest tragiczne, ponieważ prezydent powinien być prezydentem wszystkich mieszkańców Polski, całego kraju, a nie jednej partii politycznej. I on tak będzie się zachowywał, tak jak mówię, no, miał wiele okazji pan Duda, żeby udowodnić, że może być mężem stanu, miał wiele okazji nauczyć się państwowości. Wiele trudnych wydarzeń dotknęło nasz kraj i te kraje sąsiednie podczas jego prezydentury. Miał przebłyski w momentach, w których jakoś Amerykanie tłumaczyli mu, jak się powinien zachowywać w kwestii ukraińskiej. Natomiast nie nauczył się samodzielności, nie nauczył się samodzielnego podejmowania decyzji. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ma taki charakter, czy to jest kwestia tego, że ktoś ma na niego jakieś teczki, czy ktoś ma na jego temat jakieś informacje, których on się ujawnienia boi. Natomiast no nie, finał jest jeden. To nie jest prezydent kraju, to jest prezydent partii. Na szczęście mam takie wrażenie, że opinia publiczna będzie też wywoływała presję na pewne rzeczy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i pana Dudę. Jak będziemy wdrażali dobre zmiany, które będą się cieszyły poparciem społecznym, to jednak ta presja związków zawodowych, czy społeczeństwa, czy różnych grup społecznych będzie wywoływana. No liczę na to, że tak będzie i liczę na to, że pan Duda będzie się chociaż raz na jakiś czas zachowywał racjonalnie.
Czy w związku z tym, że koalicja rządząca no chyba radzi sobie dobrze, te konflikty, które jeżeli się pojawiają, są raczej sporami merytorycznymi wobec koalicji rządzącej, wewnątrz koalicji rządzącej. Pojawiają się takie głosy, że lewica mogłaby wystartować z koalicją obywatelską w wyborach samorządowych. Taka współpraca powinna być kontynuowana, albo czy już jest jakaś decyzja, że będzie. W Katowicach mamy taką sytuację, że Polska 2050 już w innej koalicji się umiejscowiła, ale Lewica jeszcze takich decyzji nie ogłosiła.
Znaczy, jeżeli bylibyśmy takim monolitem, który się nigdy nie spiera, to uważam, że byłoby źle dla systemu demokracji w Polsce, ponieważ wygraliśmy jako jednak odrębne ugrupowania, które się połączyły w koalicji. I teraz ja to nazywam taką koalicją dwóch warstw. My się nie spieramy i wyłączy nas ta warstwa propaństwowości, proeuropejskości, prospołeczności, prodemokratyczności, propraworządności. To wszystko nas spaja i to wszystko jest niedyskutowalne. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne programy polityczne, rozwiązania, program mieszkaniowy realizować tak, inaczej, kwestie aborcji w takim tygodniu, w innym tygodniu, kwestia dostępności do tabletki dzień po, kwestia finansowania kościoła, kwestie społeczne, kwestie podatkowe, to nas wszystko może różnić i o tym rozmawiamy, dyskutujemy, staramy się i wychodzi nam to bardzo dobrze, żeby ta temperatura sporu była na poziomie merytorycznym, a nie na poziomie emocjonalnym, żeby nas poróżniła. Bo zdajemy sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na nas ciąży, więc uważam, że w tej warstwie podstawowych wartości europejskich, demokratycznych, tutaj jest faktycznie monolit poglądów i tutaj nie ma odstępstw od tego kierunku. Natomiast będziemy dyskutować, będziemy się spierać w kwestiach programowych, no bo tak od tego jest demokracja parlamentarna i parlament, żeby dyskutować i rozmawiać, co też PiS przez 8 lat oczywiście zniszczył, ponieważ tam nie było rozmowy Tam był tylko walec legislacyjny i przytaczająca większość, która głosowała wszystko. Dzisiaj chcemy rozmawiać, co się faktycznie dzieje. Co do współpracy, takie rozmowy są oczywiście prowadzone. Zarząd Krajowy Nowej Lewicy oraz Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił naszych liderów do tego, żeby rozmawiali na temat koalicji. Uważam, że jest duża szansa, żeby taka koalicja została zawiązana. Uważam, że jest szansa, że będziemy mieli wspólne listy do sejmików wojewódzkich, również wspólnych kandydatów na prezydentów miast. Natomiast to jest jeszcze kwestia, która trwa. Negocjacje trwają, rozmowy trwają. Nie mogę tego potwierdzić na 100%. Uważam, że takie prawdopodobieństwo jest, nawet całkiem spore. Natomiast dzisiaj jeszcze zostawiamy to liderom do dogadania i do podjęcia decyzji.
Czy z Partią Razem też rozmawiacie? Bo mamy takie informacje, że Partia Razem, na przykład Katowicka, właśnie myśli o koalicji z Polską 2050, o dziwo.
Partia Razem jest naszym partnerem, klubowym, współtworzy nasz klub parlamentarny, natomiast nie weszła do rządu, podjęła taką decyzję, że nie będzie częścią tego rządu, który się zawiązał po ostatnich wyborach. Oczywiście miała do tego prawo, ja uważam, że to jest polityczny błąd, ale to jest tylko i wyłącznie moja ocena. Szanuję moich kolegów, koleżanki z Razem. Uważam ich za bardzo potrzebnych na polskiej scenie politycznej. Co do tej koalicji, no w tym momencie, jeżeli nie tworzą rządu z Koalicją Obywatelską, no to nie obejmują jakby te nasze rozmowy wspólnolistowe, że tak powiem. Natomiast to jest decyzja również gremium partii w Katowicach czy w województwie, z kim, w jakich konfiguracjach pójdą w wyborach. Oczywiście po stronie opozycyjnej, nie z Prawem i Sprawiedliwością, nie z Solidarną Polską, nie z Konfederacją, nie z partiami antyludzkimi, więc tutaj też zostawiamy dowolność, podejmujemy decyzję i pozwalamy na taką autonomię w ramach naszej koalicji.
Maciej Kopiec był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.